Donald Trump chce zobaczyć trwałe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą, poinformowała dziś rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Powiedziała, że prezydent USA jest coraz bardziej sfrustrowany postawą Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Biały Dom odniósł się w ten sposób do złożonej przez Kreml deklaracji rozejmu w wojnie na Ukrainie, która ma wejść w życie o północy z 7 na 8 maja i obowiązywać do północy z 10 na 11 maja. Moskwa ogłosiła, że wprowadza go z powodów humanitarnych, ale okazją jest zapewne Dzień Zwycięstwa Armii Sowieckiej w II wojnie światowej. Donald Trump zabrał również głos po sobotniej rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim w Watykanie. Spotkanie odbyło się w Bazylice Świętego Piotra w dniu pogrzebu papieża Franciszka. Prezydent USA wyraził przekonanie, że Zełenski jest gotów oddać Krym w zamian za trwały pokój. Trump wyraził również zaskoczenie i rozczarowanie dalszymi rosyjskimi bombardowaniami Ukrainy. Prezydent USA przypomniał, że do aneksji Krymu doszło w 2014 roku, gdy Biały Dom zajmował Barack Obama. Krym był 12 lat temu, to był prezydent Obama, oddali go bez strzału, więc nie mówcie mi o Krymie. Rozmawiajcie z Obamą i Bidenem o Krymie, powiedział Trump. Dodał też, że oczekuje od Władimira Putina zaprzestania działań zbrojnych i podpisania umowy pokojowej. Tymczasem, jak podaje Onet.pl, Rosjanie nie idą na ustępstwa. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow żąda, aby cały świat uznał okupowane terytoria Ukrainy za rosyjskie. Chodzi o uznanie przynależności Krymu, Sewastopola, Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, Chersonia i Zaporoża do Rosji, powiedział Ławrow. Retoryka Ławrowa świadczy o tym, że szanse na zawarcie porozumienia w sprawie Ukrainy w najbliższych miesiącach są bliskie zeru, uważa Janis Kluge, ekspert niemieckiego Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Rosja nie wykazuje gotowości do kompromisu. Dla Rosji demilitaryzacja Ukrainy jest kamieniem węgielnym każdego porozumienia, zauważa ekspert. Jutro także mija 100 dni obecnego prezydenta w Białym Domu. No i pytanie, czy jesteśmy bliżej zakończenia tego konfliktu niż za prezydentury Joe Bidena? A naszym pierwszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany generał Bogusław Pacek, wykładowca akademicki, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dobry wieczór, panie generale.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No właśnie, to zacznijmy od tego pytania, czy jesteśmy bliżej zakończenia tego konfliktu niż za prezydentury Joe Bidena. Oczywiście można powiedzieć, że to była kampania wyborcza, ale pamiętamy, że Donald Trump mówił, że w ciągu 24 godzin zakończy ten konflikt, a tu tymczasem idzie jak po grudzie.
Och, i to jest gorzej niż idzie jak po grudzie, bo widać wyraźnie, że Putin zaczął dość ostentacyjnie kpić sobie z partnera w tych rozmowach, jakim jest, no co by nie było, prezydent supermocarstwa Stanów Zjednoczonych. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Ławrowa, zachowanie Putina, jego zapowiedź, nieoczekiwana jednak zamrożenia konfliktu na kilka dni według scenariusza Putina, a nie według scenariusza długo uzgadnianego przecież z Federacją Rosyjską przez stronę amerykańską, to wyraźnie granie na nosie prezydentowi Trumpowi. Powiem więcej, Rosja, która przez wiele dni powtarzała o konieczności akceptacji międzynarodowej anektowania Krymu, dzisiaj ustami Ławrowa mówi o akceptowaniu całej strefy wschodniej, czyli czterech obwodów, wyraźnie wymienia nawet w jakim zakresie te obwody mają być rosyjskie, ale rosyjskie nieokupowane, bo tak rozumieliśmy to do tego oświadczenia, plus akceptowany Krym, tylko wszystko ma być akceptowane przez społeczność międzynarodową. Putin zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma szans na szybkie akceptowanie przez społeczność międzynarodową, bo co to jest społeczność międzynarodowa? Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy tylko Unia Europejska i Stany Zjednoczone? No co by nie powiedział, wyraźnie widać kpiarski ton. Na dodatek Ławrow dodaje, że Rosja za bardzo nie przejmuje się sankcjami Stanów Zjednoczonych i wyraźnie, bezczelnie stwierdza na cały świat, że jeżeli Ameryka, Stany Zjednoczone nie zdejmą tych sankcji, to nam w zasadzie nic się nie stanie, bo Rosja sobie świetnie radzi i dalej będzie sobie świetnie radziła, a nawet to wpływa pozytywnie na gospodarkę rosyjską. O ironio to za mało powiedzieć, ponieważ szczyt bezczelności, tupet, konfliktu rosyjskiego sięga poziomu Himalajów. Natomiast no, jakby nie próbować zagłaskać tego bardzo ponurego obrazka, to postawa czy pozycja w tej chwili prezydenta Stanów Zjednoczonych naprawdę jest marna i takie delikatnie wypowiedziane słowa, że Donald Trump oczekuje zdecydowanego zamrożenia konfliktu i że niezadowolony z Putina, to jest no, co najmniej zniesmaczenie postawą, co by nie powiedział, jeszcze raz to podkreślę mocno, prezydenta, który jest liderem supermocarstwa pierwszego państwa świata. Wyraźnie widać, że Putin próbuje kiwać prezydenta USA i na pewno tego Donald Trump nie przewidywał, chociaż mówiła mu to głośno cała Europa, mówiły mu to państwa Unii Europejskiej, mówiło to wielu liderów, nie słuchał, a dzisiaj jest w kłopocie.
No i Trump dodaje jeszcze o Putinie, zwodzi mnie i rzeczywiście powoli traci cierpliwość, ale bardzo powoli. Zastanawiam się, do czego to tracenie cierpliwości doprowadza, bo Donald Trump miał nadzieję na robienie interesów z Putinem. Mówił o nim jako o przyjacielu jeszcze do niedawna. Spotkał się z kolei Donald Trump. Krótkie to było spotkanie w Bazylice Świętego Piotra podczas pogrzebu papieża Franciszka i o tym spotkaniu powiedział Donald Trump tak: dobre spotkanie, mieliśmy czas, żeby porozmawiać o wielu rzeczach w cztery oczy. Mamy nadzieję, że wszystko, co zostało powiedziane, przyniesie jakieś rezultaty. Chronimy życie naszych obywateli, czyli też takie upieczenie pieczeni dotyczącej własnego amerykańskiego podwórka, żeby żołnierze amerykańscy przypadkiem nie musieli ginąć gdzieś za Ukrainę. No właśnie, panie generale, na co się może zgodzić Wołodymyr Zełenski, bo Donald Trump mówi o tym, że musi się pożegnać Ukraina z Krymem, a tymczasem Wołodymyr Zełenski wielokrotnie mówił, że nie ma o tym mowy, że nawet ten Krym jest wpisany do konstytucji i nie ma kroku wstecz.
Wie pan, co do Krymu, to oczywiście uważam, że to jest tylko retoryka ze strony prezydenta Zełenskiego, ponieważ Zełenski sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że bez Stanów Zjednoczonych i bez Europy Zachodniej nie ma żadnych szans, nie tylko na zwycięstwo, ale nie ma żadnych szans prowadzenia tej wojny dzisiaj przez Ukrainę. Ukraina doszła do takiego stopnia, że nie ma porządnej mobilizacji, nie ma za bardzo też i w okopach, tam gdzie trwa wojna, odpowiedniej liczby żołnierzy, no nie ma też odpowiedniej liczby środków pola walki. W związku z powyższym, bez dramatyzowania z jednej strony, bo Ukraińcy wciąż walczą i wciąż próbują zrobić coś na tym froncie. Ale jeżeli mówimy o perspektywie, o jakichś dłużej trwających walkach, no to bez Zachodu po prostu Ukraina tutaj nie ma żadnych szans. Zełenski zdaje sobie z tego sprawę, no ale co ma powiedzieć? Problem polega na tym, że dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, co mówi Zełenski i nie ma też coraz bardziej znaczenia, co mówi Donald Trump. Doszli się do takiego punktu, że wszyscy słuchają, co powie Putin, a on powinien być ostatnim, który ma cokolwiek do powiedzenia, bo jakbyśmy nie chcieli tego ocenić, to agresorem jest Federacja Rosyjska i agresorem jest Władimir Putin, który stoi na czele tego państwa. A tutaj z jednej strony supermocarstwo Stany Zjednoczone, z drugiej Unia Europejska i nie tylko, bo to jest 54 aż to są państwa, które wspomagają Ukrainę i Ukraina. Nikt nie ma nic do powiedzenia. Wszyscy czekają, co powie Władimir Putin. To jest bardzo niedobry obraz. Niestety w dużym stopniu wynikiem podziału, który nastąpił, wyraźny podział pomiędzy podejściem do tej wojny Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, ten rozłam, te decyzje, które podjął prezydent Stanów Zjednoczonych, no w dużym stopniu wpłynęły bardzo korzystnie na sytuację Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj to Putin dyktuje warunki, to Putin mówi, na co się zgodzi, co nie, to Putin podbija tą pałeczkę, czy poprzeczkę podnosi wyżej, bo czym były propozycje Steve'a Witkoffa po rozmowie, czy podczas rozmowy z Putinem 23 kwietnia. To są te ostatnie, najważniejsze rozmowy, gdzie wydawało się, że już jest blisko zamrożenia konfliktu, że Moskwa się zgodzi. To była zgoda na warunki rosyjskie. Czyli wtedy powiedziano, że Krym będzie zaakceptowany przez społeczność międzynarodową, że będą oddane, okupowane nadal te obwody. Była mowa o zniesieniu całej całkowitym sankcji po stronie amerykańskiej. I Europa zareagowała od razu razem z Ukrainą. Nie godzimy się na całkowite zniesienie sankcji. Sankcje możemy znosić, ale stopniowo, zależnie od tego, jak będzie zachowywała się Rosja dalej w tym konflikcie, czy będzie podnosiła głowę, czy nie. No wiele rzeczy zupełnie inaczej Europa potraktowała, będąc jednak bliżej Ukrainy. Ale pomimo tego, że ci Amerykanie poszli tak strasznie daleko i tak strasznie zgodnie z oczekiwaniami Rosji, bo to dzisiejszy dzień przynosi no, skandaliczne informacje. Dzisiejszy, wczorajszy, te komentarze Ławrowa, to stanowiska Putina, no to jest po prostu jawna kpina, która nie powinna mieć absolutnie miejsca i nikt się tego nie spodziewał, że pomimo tak daleko idących ustępstw ze strony Trumpa, nagle Putin w swoim terminie ogłasza jakieś zamrożenie kilkudniowe konfliktu. Po drugie, podbijają piłeczki, a Ławrow oświadcza, że sankcjami to my się waszymi nie przejmujemy i poucza, wyraźnie poucza Trumpa, jak co on ma robić, poucza Amerykanów. No po prostu ja jestem zniesmaczony, to jest mało powiedziane tym, co się stało, ale odpowiadam wprost, w dużym stopniu na własne życzenie prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Administracja Trumpa, to także smutne, zrezygnowała ostatnio z wysiłków na rzecz badania rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie, a tymczasem z kwietniowego sondażu Pew Research w Stanach Zjednoczonych przeprowadzonego, a z sondażami Donald Trump pewnie i jego sztabowcy, jego doradcy teraz w Białym Domu się liczą, wynika, że 43% badanych uważa, że Trump zbyt mocno faworyzuje Rosję. My to widzimy, a 31% ocenia jego politykę wobec konfliktu jako zrównoważoną. Czy pan generał przewiduje, że Donald Trump straci cierpliwość? Teraz pytanie, co zrobi? Czy może zabierze zabawki, tak jak to parę dni temu było powiedziane i po prostu Amerykanie się wycofają z tych negocjacji pokojowych i można powiedzieć, rób ta, co chce ta?
Niestety takiego scenariusza obawiam się najbardziej i to jest zresztą sygnalizowane z Waszyngtonu, że jak nie uda nam się doprowadzić do zamrożenia konfliktu, no to zostawimy Was i rozwiązujcie to sami i to jest scenariusz najgorszy z możliwych, nie ma co ukrywać. Natomiast nie spodziewam się też jakiejś radykalnej postawy militarnej. Donald Trump, jeżeli cokolwiek zapowiada, to zapowiada dociśnięcie gospodarcze Rosji i to byłoby niezłe, gdyby było radykalne, gdyby rzeczywiście takie decyzje Donald Trump podjął, ponieważ wciąż to dolar rządzi światem, to na dolarze opiera się 60-70% gospodarki świata, to Amerykanie mają największy wpływ na największe liczące się obszary interesów międzynarodowych. W związku z powyższym to nie jest tak, że nie można docisnąć Putina albo może jednocześnie i Xi Jinpinga, gdyby tamten głowę za bardzo podnosił, bo te możliwości są. Widać po różnych zachowaniach, chociażby Indii, które jednak zmieniają swój kurs na bardziej proamerykański z prorosyjskiego, a przecież tam miały ogromne interesy związane z kupowaniem taniej ropy od Federacji Rosyjskiej. Stany Zjednoczone mają takie możliwości i wciąż ta piłka jest w grze. Wszystko zależy od tego, jakie wnioski z tego wyciągną i dzisiaj te wnioski to nie są już tylko wnioski dla Ukrainy, czy ona będzie porzucona czy nie, bo ona już jest w jakimś sensie porzucona. Nie ma co ukrywać, że Ukraina dzisiaj znajduje się w dużo gorszym miejscu niż jeszcze znajdowała się kilka miesięcy temu, jeżeli chodzi o swoją sytuację. Natomiast problem polega na tym, że to zostało tak wymieszane, tak bardzo skomplikowane, że dzisiaj naprawdę trudno się wszystkim w tym połapać, a z problemem zostaje Europa Zachodnia, ponieważ Ukraina jest w Europie, Rosja jest w Europie, Rosja swoje interesy i swoje agresywne zamiary, jeżeli gdziekolwiek kieruje, to ona nie kieruje ich ani do Ameryki Północnej, ani w jakieś inne miejsce oddalone od Europy. Rosja myśli o budowaniu imperium w Europie, nie kosztem Azji, a kosztem Europy. I Rosja, jeżeli odgraża się komukolwiek, to myśli o państwach europejskich, nie tylko o krajach bałtyckich i Polsce. Zagrożone są także inne państwa. I to wszystko czyni sytuację bardzo skomplikowaną nie tylko dla Ukrainy, ale również dla nas tu w Europie Środkowej, w Europie Zachodniej.
No i a propos Europy, analitycy wskazują, że z propagandy tej rosyjskiej wynika, ale też z wielu działań, między innymi w internecie, że najważniejsze dla Rosjan jest złamanie europejskiej solidarności. To jest teraz główny cel Kremla. No i tu pytanie do pana generała. Czy pan widzi, że ta Europa się zjednoczyła i zaczyna działać, czy to na razie jest takie mówienie? Nie, zjednoczmy się, działajmy, no bo są pewne decyzje Komisji Europejskiej, są te ogromne miliardy na rozbudowę potencjału obronnego poszczególnych państw, są jakieś działania, czy to wciąż za mało i za wolno, pana zdaniem?
Wie pan, Donald Trump jedno co zrobił dobre, naprawdę dobre, to obudził z letargu Europę i spowodował w obawie przed różnymi konsekwencjami takich działań jak sankcje niespodziewane, jak walka z Unią Europejską, jak porzucanie Ukrainy, spowodował, że Ukraina zaczęła się, że Europa, Unia Europejska, ale nie tylko Unia, bo szerzej dołączyła Wielka Brytania, jeszcze inne państwa, które sprzyjają Unii Europejskiej. Europa rzeczywiście się obudziła i Europa zaczyna się konsolidować. I to, co w tej chwili obserwujemy, niezależnie od jakichś małych wyjątków typu Węgry, czy od czasu do czasu jakieś inne jeszcze gdzieś państwo, które może nie nadąża, to generalnie Europa obudzona z letargu zaczyna podążać trochę bardziej skonsolidowanym tempie i skonsolidowanym marszem. Ale to jest wszystko za mało, żeby oczekiwać, że Europa czy Unia Europejska zbuduje solidny jakiś potencjał obronny, który sam obroni Europę, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu w najbliższych latach. Europa zbudowała swój potencjał obronny w oparciu o Stany Zjednoczone w dużym stopniu. To był świadomy zabieg zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy. Żyliśmy tak nie ze względu na to, że ktoś wymusił to na Stanach Zjednoczonych, ale to był ustalony pewien plan, zarówno jeżeli chodzi o liderstwo, i to nie jest przypadek, że z jednej strony korzystaliśmy z tych pieniędzy, z dolarów amerykańskich, ale z drugiej strony chodziliśmy do takich operacji jak Irak, jak Afganistan, jak popieranie, nie chcę powiedzieć, że na ślepo, ale jednak chętne branie udziału w tych operacjach, które były inicjowane przez Stany Zjednoczone albo leżały w interesie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, jak słuszny to był interes. Dzisiaj to jest zupełnie nowy stan. Europa skonsolidowana jednak jest Europą wciąż zróżnicowaną, a plany europejskie opierają się na zasadach konsensusu, nie są łatwe do przeprowadzenia i w takim tempie, jak dzisiaj to robimy, chociaż kierunek jest dobry, wymagają długich lat, a nie kilkunastu miesięcy. W związku z powyższym wszyscy na świecie i w Rosji też to wiedzą, mają świadomość, że potencjał obronny Europy bez Stanów Zjednoczonych to jest potencjał za mały, żeby samemu spokojnie myśleć o tym, że nikt nas nie zaatakuje. W związku z powyższym dzisiaj nie ma innego wyjścia. Trzeba tolerować to, co robi prezydent największego państwa, najsilniejszego państwa świata. Trzeba z tym umieć żyć, trzeba się jakoś z nim układać, bo Europa nie ma innego wyjścia. Europa musi działać wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie trzeba budować własny potencjał, własny przemysł obronny i zmieniać zasady, ponieważ wspólny potencjał obronny Europy jest możliwy, ale wtedy, kiedy państwa europejskie będą deklarowały całe swoje siły do wspólnego potencjału, a nie dedykowały samodzielne bataliony czy po jakiejś jednej brygadzie, bo wtedy to jest fikcja, a nie wspólny potencjał obronny.
I przenieśmy się, panie generale, jeszcze na chwilę na teren Rosji, na teren obwodu kurskiego. Przedwczoraj Władimir Putin ogłosił, że obwód kurski został, jak powiedział, wyzwolony i pogratulował szefowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji całkowitego rozgromienia wroga w tym rejonie. Tymczasem rosyjskie kanały wojenne nawet informują, że walki w obwodzie kurskim nadal trwają. To jednak jest potrzebny chyba taki propagandowy sukces przed tą rocznicą zakończenia wojny ojczyźnianej, jak to Rosjanie mówią.
Nie, ja tego tak nie odbieram. Trzeba mieć świadomość, że armia rosyjska po skompromitowaniu się na samym początku tej wojny, po tej operacji na Kijów i po odwrocie, i po kompromitacji w obwodzie charkowskim, stąd zostali pogonieni, to armia rosyjska dokonała ogromnej zmiany i to jest zmiana z wojskowego punktu widzenia bardzo pozytywna. I dzisiaj sami Ukraińcy, z którymi rozmawiam, pozytywnie oceniają zdolności militarne Rosjan walczących na froncie. W związku z powyższym, no, trzeba powiedzieć, że ta operacja dzisiaj odrzucenia Ukraińców z obwodu kurskiego, no rzeczywiście generalnie z wojskowego punktu widzenia się zakończyła. I się trwanie na jednym czy na kilku kilometrach kwadratowych nie ma większego znaczenia. Ta symbolika raczej jest po drugiej stronie. Pokazywanie, że jesteśmy, że walczymy i brawa Ukrainie, brawo Ukraińcom za to, bo w tym heroizm jest wielki. Ja mam dla niej wiele szacunku, ale jest jak jest. Rosjanie mają ogromną przewagę, działają zgodnie z zasadami sztuki wojennej w większym stopniu niż Ukraińcy, mają więcej rezerw, no to jest większe państwo, o wiele większe państwo z większym potencjałem. No i Gerasimow jednak, co by nie powiedział, jako naczelny dowódca działa o wiele bardziej rozważnie z wojskowego punktu widzenia, nie popełnia takich błędów, jakie popełniali jego poprzednicy i to czyni tą sytuację bardzo niekorzystną dla Ukrainy, ponieważ Ukraina przede wszystkim nie ma dopływu rezerw mobilizacyjnych. To, co się dzieje na froncie, jest ogromnie trudne dla Ukrainy. A poza tym towarzyszą jest jej, zresztą Rosjanom także, ale w Ukraińcom w dużo większym stopniu grzechy państwa i grzechy wojny. Ta nieszczęsna korupcja, nepotyzm, niechęć do występowania na froncie. Ona występuje po obydwu stronach, ale w dużo większym stopniu występuje po stronie ukraińskiej. W związku z powyższym, no co by nie powiedzieć, Rosjanom jest dużo łatwiej. I oni mają dużo bardziej dogodną sytuację. Putin płaci za wszystko, stać go na to. Płaci żołnierzom za każdy zneutralizowany czołg, samolot, ale nie tylko. Za najmniejszy sukces. W związku z powyższym dzisiaj, gdybym miał ocenić szansę jednej i drugiej strony, no to Ukraińcom po pierwsze współczuję, po drugie potrzebują zatrzymania tej wojny co najmniej na kilka miesięcy, żeby się pozbierać i potrzebują nowego ducha w państwie, nie tylko w armii, który dałby przypływ kadr i dałby ducha na Zachodzie, żeby wspierać Ukrainę środkami pola walki.
Pan profesor doktor habilitowany generał Bogusław Pacek, wykładowca akademicki, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dziękuję panie profesorze za tę analizę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, do usłyszenia, a za chwilę kolejny ekspert. Ja tylko przypomnę, że dobiega końca debata prezydencka. Teraz są swobodne wypowiedzi kandydatów. 13 wszystkich kandydatów można było oglądać w tej debacie i słuchać również. My natomiast po godzinie 21, około 21.20 zbierzemy pierwsze komentarze po tej debacie, jak podobała się naszym ekspertom formuła tej debaty, polegająca na tym, że kandydaci nawzajem zadawali sobie pytania, no i kto wyszedł zwycięski z tego starcia. To przypomnę o 21.20, a teraz nadal rozmawiamy o tej trwającej nadal agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, porozmawiajmy o perspektywie ukraińskiej, bo jak ustalają dziennikarze, ale eksperci także, kluczowym postulatem Ukrainy jest to, by anektowany przez Rosję przed laty Krym nie został oficjalnie przynajmniej uznany za terytorium Rosji. Poza tym Kijów podkreśla także znaczenie jasnych gwarancji bezpieczeństwa jako ceny za każde obiecujące porozumienie pokojowe, na mocy którego choćby tymczasowo miał oddać Rosji jakiekolwiek terytorium. Po trzecie, Ukraina zaznacza konieczność bezpośredniego dopuszczenia jej do negocjacji pokojowych i po czwarte żąda też, aby USA i NATO przyznały, iż Rosja, utrzymując kontrolę nad Krymem, będzie w stanie zagrozić atakiem na inne kraje basenu Morza Czarnego, czyli Turcję, Rumunię i Bułgarię. No i jeszcze jedno, że w ramach porozumienia pokojowego nie dopuści się do ograniczania przez Rosję wielkości sił zbrojnych i przemysłu obronnego Ukrainy. W tym kontekście i w kontekście tego, o czym mówił ostatnio minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, a wcześniej Władimir Putin, jak i jego doradcy, nie widać chyba szans w najbliższym czasie na jakiekolwiek porozumienie pokojowe.
No nie, oczywiście te tezy, które wysuwa w tej chwili Ukraina, one są adresowane do Stanów Zjednoczonych, a nie do Rosji, bo pomiędzy Ukrainą a Rosją w ogóle nie ma żadnych rozmów pokojowych i nie było takich rozmów. Jako ten trochę nawet nie mediator, ale arbiter próbowały występować Stany Zjednoczone, wysłuchując jednej i drugiej strony. No i po jednej stronie mamy Ukraińców, którzy chcą pokoju, którzy chcą przerwania tych działań wojennych, w których giną żołnierze obu stron, giną cywile ukraińscy. Natomiast druga strona, Rosjanie, mówią bardzo różne rzeczy. Albo mówią o tym, że chcą pokoju, no bo oczywiście zawsze Rosja chce pokoju, nigdy na nikogo nie napadła. Za chwileczkę mówią, że chcą rozbrojenia Ukrainy, denazyfikacji. I tutaj mogą sobie bardzo różne rzeczy pod tym hasłem ukrywać i chcą anektować terytoria i do tego dążą zbrojnie, czyli de facto chcą wojny. Więc Rosja mówi coś innego, robi coś innego, co innego mówią z Witkowem, co innego potem oświadczają publicznie. Jest to taka no, bardzo, bardzo nie fair gra, no ale mówimy o Rosji, więc tutaj mówię fair czy nie fair nie ma sensu. Więc są to dwie strony, które adresują swoje wypowiedzi do Amerykanów, nie do siebie nawzajem. Więc tak naprawdę żadne rozmowy między Ukrainą a Rosją nie tylko się nie rozpoczęły, ale nawet ich zupełnie nie widać na horyzoncie, bo Amerykanom, no szczególnie tutaj administracja Trumpa, i sam chyba Trump miał zupełnie inną wizję tego całego konfliktu. On rzeczywiście dał się przekonać, że to Amerykanie podburzyli Ukraińców, że to Amerykanie stali za tym, że jeżeli wstrzyma pomoc dla Ukraińców, to oni natychmiast się zgodzą na żądania Rosji, ale też inaczej sobie wyobrażał żądanie Rosji, bo z jakiegoś powodu uważał, że jeżeli Ukraina odda terytoria, które są kupowane przez Rosję, to Rosja się tym zadowoli i dojdzie do pokoju, w którym Ukraina zachowa swoją suwerenność. No jakby no, chyba wszyscy eksperci, którzy jakoś tam spoglądają na ten konflikt, rozumieją, że nie toczyła się wojna o skrawki terytoriów, nawet o Krym czy Donbas, tylko toczyła się o pełną kontrolę polityczną Ukrainy i przez jakiś czas Putin nie wypowiadał tego oficjalnie, żeby jakby tych Amerykanów utrzymywać w tych rozmowach, żeby jak najbardziej nimi manipulować i wykorzystywać. No ale nagle Bach, Ławrow z całą mocą powtórzył wszystkie te rzeczy, które mówił w chwili rozpoczęcia wojny i okazuje się, że nie tylko Amerykanie zupełnie niczego nie wynegocjowali, ale nie zmieniły się kompletnie cele polityki tej wojny rosyjskiej, czyli kolonizacja Ukrainy, no bo tak trzeba nazwać to, co mówił Ławrow wczoraj.
Kolonizacja Ukrainy z jednej strony, a z drugiej strony bardzo ważne słowa w piątek prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy, panie profesorze. On powiedział tak, uznanie Krymu za de jure, do czego między innymi Trump i przede wszystkim Trump, za de jure terytorium rosyjskie, będzie bombą z opóźnionym zapłonem, która będzie wybuchać i wybuchać cały czas. Tak powiedział prezydent Litwy. No, nie sposób się nie zgodzić, ale pytanie, czy tę perspektywę rozumie prezydent Donald Trump.
No bo tak, ale zauważmy, no, gdyby nawet Ukraina zgodziła się na takie oddanie Krymu, co nawet głupio brzmi, no, ale gdyby nawet, no to co to daje? Co to Ukrainie daje? Czy w jakikolwiek sposób zbliża Ukrainę do pokoju, do powstrzymania wojny, do zatrzymania działań, do tego, żeby Rosja się, nie wiem, wycofała albo przynajmniej nie parła dalej? No nie, przecież Rosja wprost mówi, że zupełnie niczego to nie zmienia. Rosja nadal chce zrealizować wszystkie swoje cele i właśnie przejąć polityczną kontrolę nad Ukrainą, żąda wyborów i wpływu na te wybory. To się nazywa tą denazyfikacją. No więc dlaczego Ukraina miałaby się godzić na takie czy przekazanie, czy przyznanie, że nawet Krym jest okupowany, no nie ma to żadnego sensu, bo nic w zamian nie otrzymuje. To jest tak jak z tymi gwarancjami bezpieczeństwa amerykańskimi za minerały ziem rzadkich. Amerykanie kompletnie nic za te minerały nie obiecują, po prostu chcą te minerały sobie brać. No więc jeżeli nic w zamian nie dają, no to w jaki sens ma taki deal? No jakby nie widać zupełnie korzyści z takiego dealu i sam Trump przyznaje, że żadnych gwarancji, żadnych wojsk, żadnego wsparcia więcej za to, no więc no nie wiadomo jakby jaki sens zupełnie polityczny ma, żeby Ukraina czegokolwiek się zrzekała.
No i pytanie w takim razie, panie profesorze, co z tą umową o minerałach ziem rzadkich, których to minerałów bardzo Stany Zjednoczone potrzebują, jak i wszystkie kraje, które w tych wysokich technologiach się specjalizują? No bo wydawałoby się, że to było coś, co powinno skłonić Donalda Trumpa do tego, żeby stać po stronie Ukrainy, a nie być skłonnym do popierania Rosji, mówienia o Rosji i tylko dobrze, chociaż ostatnio Trump zaczyna tracić powoli cierpliwość. Czy ta umowa właśnie o minerałach ziem rzadkich, o tym, że Amerykanie mieliby do nich dostęp i mogliby je wydobywać na własne potrzeby z ukraińskiej ziemi, nie jest atrakcyjna dla Donalda Trumpa?
Jest atrakcyjna, ale on nie chce nic w zamian Ukrainie dać, no bo nawet no, żadnych pakietów pomocowych już się nie planuje. Cały czas ta pomoc, która płynie do Ukrainy, to jest jeszcze pomoc planowana przez Bidena i przez niego przeprowadzona. Więc to, co wstrzymywał Trump, to jest to pomoc jeszcze planowana i wysyłana przez Bidena. No więc żadnych nowych pakietów w tej chwili się nie planuje, o nich nawet się nie rozmawia. Więc no właśnie, no jeżeli chce tych minerałów ziem rzadkich, Ukraińcy cały czas negocjują, ale chcą za to no cokolwiek, tak? Natomiast Amerykanie nie chcą nic za to dać, po prostu chcą je wziąć. I no jakby nawet z biznesowego punktu widzenia, no musi być coś za coś, a nie, że po prostu, no nie wiem, jakie są w ogóle tutaj, jaka dźwignia jest, żeby Ukraińcy te minerały oddawali. No Ukraińcy cały czas proszą o to, żeby to były właśnie gwarancje bezpieczeństwa, czyli Amerykanie dostają minerały ziem rzadkich, ale w zamian zmuszają Rosję do pokoju, a mają różne narzędzia, żeby do tego dążyć. Nie mówię, że to szybko, w 24 godziny na pewno tego się zrobić nie da, ale no chodzi o to, żeby wspierali nadal Ukrainę i wtedy jest o czym rozmawiać. Natomiast Amerykanie pod rządami Donalda Trumpa no jakby wysuwają bardzo absurdalne żądania. No dajcie nam minerały, a w zamian nie dostajecie nic.
Dajcie nam minerały, w zamian nie dostajecie nic. I w tym kontekście cofnijmy się w czasie do prezydentury Joe Bidena. Teraz mamy Donalda Trumpa, który, przypomnijmy, w kampanii wyborczej mówił o 24 godzinach, że zakończy tę wojnę. No oczywiście można było pomyśleć, no nie, no w tyle nie zakończy, ale w miesiąc, dwa, a tymczasem 100 dni jutro mamy tej prezydentury. No i końca nie widać. W którym miejscu tej wojny jesteśmy, pana zdaniem, bliżej czy dalej od jej zakończenia?
Też nie bagatelizujmy tych słów Trumpa, bo on przez całą kampanię powtarzał, że on ma to uzgodnione, ma dogadane, że on już rozmawiał z Putinem i że w 24 godziny zakończy wojnę, że to jest pewne, że to jest 100%. To nie jest tak, że to była tylko retoryka wyborcza. Znaczy tak wychodzi w tej chwili, ale do tego przekonał bardzo wiele osób. Ja sam zmagałem się z tą tezą przecież też w różnych wypowiedziach, gdzie atakowano mnie, że no przecież Trump tak mówił, bo on zna Putina i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że to wszystko to były bajki. No więc jeżeli tak, to w wielu innych obszarach też Trump fantazjował. I tak jak z cłami, które zrzuca na cały świat, a potem dwa dni później je wycofuje, no to są też takie ruchy, które być może jakimś pojedynczym biznesmenom przynoszą fortunę, no ale pokazują no nieprzewidywalność i zupełny chaos w szeregach amerykańskich i to jest bardzo niepokojące, więc z tego punktu widzenia, co zapowiadano, a co się dzieje, no niestety ani pokój nie jest bliżej, ani no sytuacja Ukrainy nie jest lepsza, bo za Bidena przynajmniej ta pomoc dla Ukraińców była stabilna, była pewna. Oczywiście była ciągle spóźniona, była za mała, była niewystarczająca. Zastanawialiśmy się, dlaczego jest niewystarczająca. Szukaliśmy jakichś interesów firm zbrojeniowych, które pewnie były realizowane. Czy celowo opóźniona, to te pomoc się zastanawialiśmy, ale teraz w ogóle jej nie ma. Teraz w ogóle nie ma i nie jest zapowiadana żadna pomoc, więc no, niedobrze wygląda ta sytuacja i ten pokój na Ukrainie niestety coraz bardziej się oddala.
I na zakończenie zapytam pana profesora o przyszłość NATO, a kontekstem będzie informacja z dziś. Jak ustalili dziennikarze Wall Street Journal, Putin rozbudowuje bazy i przygotowuje się do przesunięcia znaczącej liczby żołnierzy w pobliże rejonów granicznych oddalonych od Ukrainy i według obserwatorów jest to część przygotowań Kremla do potencjalnego konfliktu z NATO. Czy pana zdaniem NATO będzie utrzymywane przez Amerykanów głównie jako ten filar naszego bezpieczeństwa europejskiego? Czy to się w najbliższych miesiącach, czy też w najbliższych latach zmieni?
Znaczy absolutnie, tu się zgadzam z panem generałem Packiem, którego też słuchałem w poprzedniej wypowiedzi. Europa musi samodzielnie budować potencjał, nie tylko potencjał obronny, bo jakiś tam potencjał mamy i on w tej chwili zapewnia nam podjęcie tej walki z Rosją, ale chodzi o to, żeby do walki w ogóle nie doszło. A do tego trzeba mieć potencjał odstraszania, który musi być większy, dobrze zorganizowany i powodować, że w kalkulacjach na Kremlu nie będzie opłacało się atakować NATO. I do tego trzeba, żeby Europa miała własny potencjał, no bo z tego, co już tutaj powiedzieliśmy, widać, że Stany Zjednoczone no nie są pewnym partnerem. I to nie chodzi o nasze widzimisię, tylko o kalkulacje na Kremlu. Kreml może po prostu chcieć przetestować te relacje, przeprowadzić jakąś operację specjalną w którymś z krajów NATO i sprawdzić reakcję Amerykanów. I wtedy ta reakcja Amerykanów powie im, czy pójść dalej, czy nie iść dalej. I to jest bardzo niebezpieczny moment, bo już w tym momencie, gdyby tak zrobili Rosjanie, NATO jest w stanie wojny z Rosją. I ta wojna albo podzieli NATO i obawiam się, że niestety tak będzie, albo zjednoczy NATO i będzie konflikt rosyjsko-natowski. Natomiast niestety no widać, że no nie jest to już dzisiaj takie pewne, że NATO stanie razem w obronie swojego jednego z państw sojuszniczych i nawet w Polsce niektórzy kandydaci na prezydenta mówią, że no, każdy niech się sam broni, jeżeli nie ma takiego potencjału, to NATO też nie musi pomagać. No, jeżeli takie słowa padają w Polsce przez jednego z kandydatów na prezydenta, no to co mówić wtedy o Estonii, Łotwie, Litwie, które no, nie mają zupełnie potencjału do obrony i Polska też ten potencjał ma za mały w tej chwili, więc tutaj NATO jest dla nas absolutnie fundamentalnym sojuszem i Europa ma potencjał, żeby samodzielnie to NATO, ta część europejska NATO albo jakiś sojusz poza też natowski zbudować, który w relatywnie krótkim czasie mógłby mieć taki potencjał wystarczający do odstraszania Rosji, ale do tego trzeba bardzo stanowczych, szybkich działań sztabowców, nie tylko polityków, którzy lubią oświadczać wiele rzeczy, ale dowódców wojskowych, którzy mogą skonsolidować te siły europejskie, które są i które są scalone pewnym systemem dowodzenia. Można to zrealizować, ale do tego trzeba stanowczych działań.
Pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę analizę.
Dziękuję uprzejmie.